Księga Daniela, drugi rozdział, od 19 wersetu do 30. Wtedy Danielowi została objawiona w nocnym widzeniu tajemnica, za co Daniel wysławiał Boga niebios. I zaczął Daniel mówić tymi słowy: niech będzie błogosławione imię Boga od wieków na wieki, albowiem do Niego należą mądrość i moc. On zmienia czasy i pory. On utrąca królów i ustanawia królów. Udziela mądrości mądrym, a rozumnym rozumu. On odsłania to, co głębokie i ukryte. Wie, co jest w ciemnościach. U Niego mieszka światłość. Ciebie, Boże moich ojców, chwalę i wysławiam, bo mi dałeś mądrość i moc, a teraz oznajmiłeś mi, o co Cię prosiliśmy. Oznajmiłeś nam sprawę króla. Potem Daniel udał się do Ariocha, któremu król polecił stracić magów babilońskich, i tak rzekł do niego: nie wytracaj magów babilońskich. Wprowadź mnie do króla, a ja wyłożę królowi sen. Wtedy Arioch śpiesznie wprowadził Daniela do króla i tak rzekł do niego: znalazłem męża wśród wygnańców judzkich, który wyłoży królowi sen. I odezwał się król i rzekł do Daniela, którego imię było Baltazar: czy rzeczywiście możesz mi opowiedzieć sen, który miałem, i wyłożyć go? Daniel odpowiedział królowi tymi słowy: tajemnicy, o którą pyta król, nie mogą wyjawić królowi ani magowie, ani wróżbici, ani czarownicy, ani astrolodzy. Jest jednak Bóg na niebie, który objawia tajemnice i wyjawia królowi Nebukadnezarowi, co się stanie w przyszłych dniach, a twój sen i twoje widzenie, które ci przeszły przez głowę, są takie. Tobie, o królu, przyszły na twoim łożu myśli o tym, co kiedyś się stanie, a ten, który objawia tajemnicę, powiedział ci, co się stanie. Nie dzięki mądrości, którą miałbym w większym stopniu niż wszyscy żyjący, jest mi objawiona ta tajemnica, lecz abym wyłożył królowi sen i abyś ty zrozumiał myśli swojego serca. To jest Boże Słowo. Jak byłem młodym wierzącym, niedługo po swoim nawróceniu, razem z kolegą, który spowodował, że się nawróciłem, poszliśmy odwiedzić taką koleżankę, żeby jej głosić Ewangelię generalnie. I przy okazji, że tam byliśmy do tej koleżanki, jej chłopak przyszedł, też ją odwiedził porozmawialiśmy z tym chłopakiem, ale się okazało, że ten chłopak jej jest satanistą. Zaczęliśmy rozmowę, ale że w związku z tym, że w ciągu minuty od tego, co żeśmy mu mówili, nie zechciał przyjąć tego wszystkiego, co mu żeśmy mówili, więc ja się, że tak powiem, uniosłem i powiedziałem: sorry, ale ja z satanistą to gadać nie będę. I się spakowałem i wyszedłem. I patrząc z perspektywy czasu na to zdarzenie, no to widzę, że głupio postąpiłem, że niewłaściwie postąpiłem, że moje zachowanie było aroganckie w stosunku do tego człowieka. A ja myślałem, że dobrze postępuję, prawda? Że się uniosłem tak w duchu, że jakiemuś sataniście będę mówił Ewangelii. Nie chcę, to nie. Tak? I ten. No, więc co poprzez wyjście z tamtego mieszkania, to straciłem okazję do tego, żeby z tym człowiekiem porozmawiać i złożyć mu świadectwo na temat tego, co Chrystus zrobił w moim życiu. I to nie jest, oczywiście to jest, no, człowiek młody, głupi, prawda, więc ma prawo do różnych błędów, ale pewne błędy człowiek później też powtarza, jak jest i starszy. I to jest istotne, żeby nauczyć się, jak właściwie rozmawiać z ludźmi. Jak właściwie rozmawiać z ludźmi, jaką mieć właściwą postawę względem tych ludzi. I tutaj myślę, że postawa Daniela jest nam bardzo, bardzo pomocna. Możemy się uczyć od Daniela. Tak? Możemy się uczyć od Daniela. Król babiloński miał sen. I ten sen bardzo go zaniepokoił. Dlatego chciał wiedzieć, co ten sen oznacza. Zwołał swoich wróżbitów, magów, czarowników, astrologów, wszystkich, którzy generalnie zajmują się takimi rzeczami, wykładaniem snów, i kazał im wyłożyć ten sen. Kazał im powiedzieć, co ten sen oznacza. Tyle, że Nebukadnezar troszeczkę podniósł poprzeczkę. Troszeczkę podniósł poprzeczkę, to znaczy nie powiedział nikomu, co mu się śniło. Ci wszyscy wróżbici, magowie, czarownicy, astrolodzy, oni byli gotowi do tego, żeby wyłożyć ten sen, tylko chcieli najpierw usłyszeć ten sen. Tak? Chcieli wiedzieć, co się przyśniło Nebukadnezarowi. A Nebukadnezar uparł się, że nikomu nie powie tego snu. I żeby ci magowie dali mu interpretację, czyli wyłożyli ten sen, bo inaczej to wszyscy zginą. No co oni? Rozłożyli ręce i powiedzieli, no nie ma nikogo. Nie ma żadnego człowieka, który mógłby to zrobić. Tak? Więc to nam wszystko pokazuje, że ten sen naprawdę musiał Nebukadnezara zaniepokoić, skoro był gotowy do tego, żeby wyciąć wszystkich tych, którzy zajmowali się wykładaniem snów. No i oczywiście chciał mieć wykład tego snu, tak? Chciał mieć wykład tego snu, a skąd wiedzieć, że ten wykład jest prawdziwy, ponieważ ci magowie mogli dać, prawda, jakiś wykład, tylko by usłyszeli sen, już by mieli gotowy wykład, prawda? Ale jak stwierdzić, czy ten wykład jest prawdziwy? No jedynym sposobem jest to, żeby mieć na właściwy wykład, no to żeby ten ktoś najpierw opowiedział ten sen. Tak? Żeby najpierw ktoś powiedział, co się tak właściwie przyśniło Nebukadnezarowi, a później żeby dał wykład. Więc jest takie powiedzenie, że z pustego to nawet Salomon nie naleje, prawda? Więc magowie nie byli w stanie nic zrobić. Nie znali snu, nie byli w stanie powiedzieć, dać żadnego wykładu. Więc mają kompletną pustkę i nie są w stanie nic wykombinować. Mogą tylko oczekiwać wyroku śmierci. Ale też z tekstu dowiadujemy się, że ten wyrok śmierci objął Daniela i jego towarzyszy. Więc Daniel poszedł do króla i poprosił o czas na wyłożenie tego snu. Wrócił do swoich i poprosił swoich przyjaciół, aby modlili się do Boga, żeby Bóg objawił Danielowi tę tajemnicę. I Bóg odpowiedział na ich prośbę i dał Danielowi, pokazał ten sen, co się przyśniło Nebukadnezarowi, i dał też wykład tego snu. I wtedy Daniel udał się do króla i zrobił to, czego wszyscy inni magowie nie byli w stanie uczynić. Opowiedział sen i dał jego wykład. Ale to, co nas dzisiaj interesuje, to nie wykład tego snu, tak? Czy co ten sen oznacza. Nas interesuje to, co Daniel zrobił tuż przed tym, jak wyłożył sen. Interesują nas wersety 27 do 30, ponieważ one pokazują nam, jaką osobą był Daniel, jak on funkcjonował, i myślę, że możemy się od niego wiele nauczyć. Tekst mówi tak, 27 do 30. Daniel odpowiedział królowi tymi słowy. Tajemnicy, o którą pyta król, nie mogą wyjawić królowi ani magowie, ani wróżbici, ani czarownicy, ani astrolodzy. Jest jednak Bóg na niebie, który objawia tajemnice i wyjawia królowi Nebukadnezarowi, co się stanie w przyszłych dniach. A twój sen i twoje widzenie, które ci przeszły przez głowę, są takie. Tobie, o królu, przyszły na twoim łożu myśli o tym, co kiedyś się stanie, a ten, który objawia tajemnicę, powiedział ci, co się stanie. Nie dzięki mądrości, którą miałbym w większym stopniu niż wszyscy żyjący, jest mi objawiona ta tajemnica, lecz abym wyłożył królowi sen i abyś ty zrozumiał myśli swojego serca. Więc Daniel jest u króla, ale nie zaczyna od opowiedzenia snu. Nie przechodzi od razu do rzeczy. Pierwsza rzecz, jaką robi Daniel, to składa świadectwo o Bogu. Daniel mówi Nebukadnezarowi o Bogu. Dlaczego? Ponieważ Nebukadnezar zna wielu bogów, tak? Przez małe b, wielu bogów, ale tego jednego, jedynego, żywego, prawdziwego Boga nie zna. A to ten jedyny, prawdziwy, żywy Bóg jest źródłem tego snu. Od Niego pochodzi to, co Nebukadnezar zobaczył w swoim śnie i to On, ten żywy Bóg, daje mu wykład tego snu. Więc Daniel przychodzi do króla i mówi: królu, jest Bóg na niebie. Jest Bóg na niebie. Czyli jest to Bóg, którego Nebukadnezar nie zna. Ale jest Bóg na niebie, który jest w stanie objawić tajemnicę, wyjawić tajemnicę. Co to znaczy, że jest Bóg, który jest w stanie objawić tajemnicę? Dla nas ludzi przyszłość jest jedną wielką tajemnicą. Nie wiemy, co ona przyniesie, nie mamy wglądu w przyszłe sprawy, nawet nie możemy powiedzieć, co wydarzy się za sekundę, za 5, za 10 czy 30 sekund. Możemy tylko zgadywać, tak? Jesteśmy ślepi, jeśli chodzi o przyszłość, jesteśmy ograniczeni, ale dla Boga przyszłość nie jest tajemnicą. Bóg przez sen pokazał Nebukadnezarowi, co się wydarzy w przyszłości. Jak to możliwe, że Bóg zna przyszłość? Jak to możliwe, że Bóg zna przyszłość? Najprostsza odpowiedź, no skoro jest Bogiem, to wie wszystko, prawda? Skoro jest Bogiem, to wie wszystko. Ale jest taka piosenka dla dzieci, dziecięca, no, on trzyma cały świat w swym ręku. On trzyma cały świat w swym ręku. Jest mowa o Bogu. Bóg jest w stanie, czy zna przyszłość, ponieważ to On trzyma cały świat w swoim ręku. On kieruje wszystkimi sprawami w świecie. On można powiedzieć, sprawuje władzę w tym świecie. On doprowadza wszystko do swoich celów i Daniel to bardzo dobrze rozumiał. Tak? Rozumiał, że jest Bóg na niebie i wszystko, co się dzieje tutaj na ziemi, to jest pod Bożą kontrolą. Tak? Dlatego Daniel, kiedy modlił się i wielbił Boga, mówił: niech będzie błogosławione imię Boga od wieków na wieki, albowiem do Niego należą mądrość i moc. On zmienia czasy i pory. On utrąca królów i ustanawia królów. Tak, czyli wszystko, co się dzieje na ziemi, dzieje się jakby z woli Boga. On kieruje wszystkimi rzeczami, On panuje nad wszystkim. Jest to Bóg, którego wola się spełnia, ponieważ On prowadzi wszystko do swoich celów, więc dokładnie wie, kiedy i co się wydarzy. Dlatego jest On w stanie objawić przyszłość Nebukadnezarowi. Ponieważ jest to Bóg, który kontroluje całą sytuację, kontroluje cały świat i doprowadza wszystko do osiągnięcia swoich celów, więc On jest w stanie pokazać przyszłość taka, jaką ona będzie. Więc pierwsza rzecz, jaką Daniel robi, to składa świadectwo o Bogu temu pogańskiemu królowi. Druga rzecz, to pytanie. Jaka w tym wszystkim jest rola Daniela? Tak? Jaka w tym wszystkim jest rola Daniela, że przychodzi do króla, wyjawia mu ten sen? Jaka jest rola? I Daniel wyjaśnia nam. Mówi: nie dzięki mądrości, którą miałbym w większym stopniu niż wszyscy żyjący, jest mi objawiona ta tajemnica, lecz abym wyłożył królowi sen i abyś ty zrozumiał myśli swojego serca. Daniel nie postrzega siebie jako osobę wyjątkową. Nie ma mądrości więcej niż wszyscy żyjący. Poza tym sam do tego nie doszedł, tylko zostało mu to objawione. Bóg mu to objawił. A zostało mu to objawione po to, aby Nebukadnezar mógł zrozumieć myśli swojego serca. Więc Daniel postrzega siebie wyłącznie w kategoriach posłańca. Otrzymał przesłanie, a teraz je tylko zanosi do odpowiedniego adresata. Nie przypisuje sobie zasług, które do niego nie należą. W ten sposób całą chwałę za to wszystko, co się wydarzyło, oddaje Bogu. Więc cała sprawa odbywa się pomiędzy Bogiem a Nebukadnezarem, a Daniel jest tu tylko pośrednikiem, może być sługą. Jest jeszcze jedna rzecz, jaka zasługuje na uwagę, to to sposób, w jaki Daniel rozmawia z królem Nebukadnezarem. Mamy pogańskiego króla, który nie zna Boga, a który czci jakieś bałwany, które nie mogą słyszeć ani odpowiedzieć. Jest to król, który podbił Judę, a Daniela wziął do niewoli, sprowadził do Babilonu. A z kolei Daniel jest sługą Boga żywego, który objawił mu tajemnicę snu króla, więc w jakiś sposób Daniel mógłby zachowywać się w sposób arogancki do swojego króla. Tak? Ja tutaj jestem z takiego wspaniałego narodu, który służy jedynemu prawdziwemu Bogu, a tutaj mamy króla, który chodzi za tymi wszystkimi bożkami z kamienia, z złota czy z czegoś tam innego. Kłania się im, służy im i jest ślepy i nie widzi, że to tylko demony, tak? Więc co ja tutaj będę z nim rozmawiał? Ja, który służę jedynemu prawdziwemu, żywemu Bogu. Więc mógłby jakby zachować się w sposób arogancki i traktować króla tak trochę z przymrużeniem oka albo z pogardą wręcz, w związku z tym, że no, nie czci właściwego Boga. Ale w tym wszystkim, jak Daniel rozmawia z królem, właśnie nie ma takiej postawy aroganckości. Ale jak ja miałem, kiedy z tym satanistą rozmawiałem, co ja będę z nim gadał, tak? Idę sobie, co ja będę z nim gadał, idę sobie. Tutaj Daniel nie ma czegoś takiego, jest pełen szacunku, jest delikatny w tym, jak rozmawia z królem i objawia mu, i mówi mu o Bogu, ale jest pełen szacunku. I to, jak Paweł, przepraszam, jak Daniel mówi, rozmawia z królem, przypomina trochę, jak apostoł Paweł był w Atenach. I trafił na Areopag i zaczął swoją przemowę na Areopagu. I jak zaczął głosić im Ewangelię? Nie wiem, czy pamiętacie. Czy powiedział, wiecie, wy te wszystkie jesteście głupimi bałwochwalcami, tak? Bo te wszystkie bożki, które czcicie, to tylko demony, prawda? Nie, on tak nie zaczął. Apostoł Paweł zaczął inaczej. Widziałem mnóstwo waszych różnych bóstw, którym oddajecie cześć. Jesteście ludźmi bardzo religijnymi, prawda? Jesteście ludźmi bardzo religijnymi, ale przechodząc tutaj wśród tych, widząc te różne wasze bóstwa, znalazłem jeden ołtarz poświęcony nieznanemu Bogu. I co apostoł Paweł mówi? Tego Boga, którego wy nie znacie, to ja wam dzisiaj głoszę. Tak? Czyli nie rozwalił, można powiedzieć, ich całego światopoglądu w pył, prawda? Nie ośmieszył ich w jakiś sposób, nie obraził ich, ale znalazł właśnie sposób, żeby ich zaciekawić, żeby przyciągnąć ich uwagę, żeby móc powiedzieć im Ewangelię. To samo zrobił Daniel. Królu jest Bóg na niebie. Tak? Jest Bóg na niebie. Żaden mag, czarownik, czy tam astrolog, czy kto inny, nie był w stanie odpowiedzieć, czy zrobić to, czego ty zażądałeś. Ale jest Bóg na niebie, który objawia tajemnicę. Ciekawie, już co? Jest już taki, jest lepik, prawda? Który przyciąga. Już jest ciekawe, ale jaki to Bóg? Tak? Jaki to Bóg? Czy ja go znam? Więc Daniel delikatnie mówi Nebukadnezarowi o Bogu. Szanuje go więc i rozmawia z nim bardzo delikatnie, w sposób okazujący mu szacunek. Co nam to wszystko mówi o Danielu? Czego możemy się od niego nauczyć? Po pierwsze, że Daniel jest pokorny. Oddaje całą chwałę Bogu za to wydarzenie i wskazuje na Boga jako źródło. W sobie nie znajduje żadnych zasług, ponieważ jest tylko pośrednikiem. Mówi, królu, to Bóg tobie mówi. Przyszłość. Nie ja, ale Bóg. Bóg, który jest na niebie i który objawia tajemnice. Więc ja jestem tylko posłańcem. Nie, Bóg nie objawił mi tego, że ze względu na to, że mam więcej mądrości. Nie, tak nie jest. Po prostu Bóg chciał objawić Ci myśli Twojego serca. Więc On jest pokorny. Tak? Nie przysługuje sobie zasług, które są, należą do Boga. Czy nie przypisuje sobie cudzych zasług. Po drugie, widzimy, że Daniel odważnie głosi Boga, pogańskiemu królowi. Nie boi się mówić o Bogu, którego król nie zna. Tak? Nie boi się mówić o swoim Bogu. I po trzecie, jest delikatny, jeśli chodzi o głoszenie Boga. Jego mowa jest pełna szacunku dla króla. Czego się możemy nauczyć od Daniela? Jako chrześcijanie, podobnie jak Daniel, jesteśmy pośrednikami, można powiedzieć, tymi, którzy dostarczają wiadomość od Boga. Chrystus posłał nas, abyśmy głosili Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Jesteśmy posłani, by ogłaszać chwałę Boga. Jesteśmy posłani, by zwiastować krzyż Chrystusa, ale mamy to robić we właściwym duchu, w duchu Chrystusowym, to znaczy z właściwą postawą. I tu możemy się uczyć właśnie tej właściwej postawy od Daniela, który w całym swoim postępowaniu właśnie takiego ducha Chrystusowego pokazał. Nie znał Chrystusa Daniel. Nie znał Chrystusa, ale pokazał charakter Chrystusa. Dlatego możemy powiedzieć, że Daniel jest takim typem Chrystusa, jest takim, można powiedzieć, cieniem Chrystusa. Dlatego możemy i powinniśmy naśladować Daniela w tym, jak on składa świadectwo o Bogu. Więc czego nas to uczy? Po pierwsze, bądź pokorny. Bądź pokorny, niech Twoją chlubą będzie krzyż Chrystusa. Nie pokładaj żadnej ufności w sobie samym. Cała chwała za zbawienie, za odkupienie należy się Bogu. Jeśli On jest autorem tak wielkiego zbawienia, to nam nie wolno sobie przypisywać czegokolwiek. On jest Zbawicielem. Zbawieni jesteśmy z łaski, a nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Więc bądź pokorny. Twoje zadanie, czy nasze zadanie jako pośrednicy, to tylko mówić o tym, co Bóg już zrobił, czego Bóg dokonał. I nie wskazywać na siebie, ale na Boga, który jest w niebie. Wskazywać na Chrystusa jako pośrednika między człowiekiem a Bogiem. Po drugie, bądź odważny, kiedy zwiastujesz Chrystusa. Nie bój się ludzi. Dla wielu to przesłanie będzie niewygodne i będą próbować cię zastraszyć, żebyś tylko nie mówił. Nie bój się ich. Ale raczej bój się Boga i głoś Chrystusa z odwagą, ponieważ to jest Boża wola. Tak? Wielu ludzi boi się innego człowieka, a zapomina o Bogu. A kogo należy się bać? Boga, ponieważ Bóg jest w stanie zatracić nie tylko ciało, ale i duszę w piekle. Ale w tym samym czasie, tak? Bądź pokorny, bądź odważny, ale w tym samym czasie bądź delikatny, wrażliwy i szanuj ludzi. Pamiętaj, że sam przeszedłeś pewną drogę, zanim zrozumiałeś Ewangelię. Więc nie denerwuj się, kiedy od razu ludzie nie spijają słowa z twoich ust, tak? Nie przyjmują. Nie przejmuj się tym. Oni po prostu potrzebują czasu. Nie denerwuj się, gdy mają jakieś odlotowe poglądy albo mają poglądy sprzeczne z twoimi. Szanuj ich za to, że są Bożym stworzeniem, że są uczynieni na Boży obraz i podobieństwo Boga. I pomóż im poznać Boga nie przez niszczenie wszystkiego, w co wierzą, przez rozpiżanie to w drobny mak, ale poprzez właściwe przedstawienie prawdziwego Boga, Jezusa Chrystusa, Jego Syna. Tak jak to zrobił Daniel, tak jak to zrobił Paweł na Areopagu, tak jak generalnie robił to Chrystus. Delikatnie, nienachalnie, nie na już, prawda? Ty musisz już. Nie. Ludzie potrzebują czasu. Więc jako chrześcijanie potrzebujemy być takiego usposobienia, jakie było w Chrystusie. Nie tylko w teorii, ale w praktyce. Przede wszystkim w praktyce. Więc kiedy jesteśmy na przykład w kościele, a tutaj się pojawiają różni ludzie, to kiedy mówimy czy rozmawiamy o Bogu, to wyrażajmy szacunek. Wyrażajmy szacunek dla innych ludzi czy innych kościołów. Nie wiemy, kto może być naszym rozmówcą, a Jedno nieuważne słowo może pogrzebać nas, jeśli chodzi o prezentację Ewangelii. Tak, źle coś powiemy o kimś niewłaściwie, czy nie okażemy szacunku, czy z pogardą się o kimś wyrazimy i możemy właśnie trafić na mur, czy zbudować od razu mur nieprzyjaźni. To się tak samo poza Kościołem, gdziekolwiek jesteśmy, kiedy rozmawiamy z ludźmi o Bogu, bądźmy pełni szacunku dla nich, nawet jeśli się nie zgadzamy z ich poglądami, z ich przekonaniami. Nawet jeśli te przekonania może nas nawet śmieszą, ale to są ich przekonania, tak? Starajmy się zaprezentować Chrystusa, żebyśmy nie mieli właśnie takich sytuacji jak ta moja sytuacja, gdzie no, zamiast człowiekowi okazać cierpliwość, tak, i szacunek, mimo że się nie zgadzają z jego poglądami, ale okazać mu szacunek i przez to stworzyć pewną możliwość do tego, żeby ten człowiek mógł usłyszeć Ewangelię, to żebyśmy nie popełniali takich błędów. Poprzez to, że chlapniemy coś, brzydko mówiąc jęzorem, bo no, kto panuje nad językiem, panuje nad całym ciałem. Tak? I najtrudniej jest opanować co? Język. Najtrudniej jest opanować język. A myślę, że wielu ludzi potrzebuje właśnie takiego podejścia, takiej delikatności, też szacunku, jak to okazał Daniel temu pogańskiemu królowi, który czcił różne bożki. Nie krytykował go od razu z miejsca, tak? Nie krytykował, nie pojechał po nim, ale powiedział: słuchaj, żaden mag, żaden człowiek nie mógł ci wyłożyć tego snu, ale jest Bóg na niebie. Pamiętajmy, jest Chrystus. Jest Bóg na niebie, jest Chrystus i On ma moc przemienić serca ludzi i nasze też.